Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. Jezus przyszedł z uczniami do Jerozolimy na święto Paschy. Sprzedawano zwierzęta na terenie świątyni, wymieniano pieniądze, aby pielgrzymi mogli złożyć ofiary i dać datki również na świątynię. Pielgrzymi przebywali z różnych stron, nie tylko z Palestyny, z ziemi obiecanej, ale również z innych krajów. Przynosili ze sobą pieniądze o różnej walucie i trzeba było je wymieniać, aby można było złożyć ofiarę i wesprzeć świątynię, a także aby można było cieszyć się ofiarami, które czy to ze względu na dziękczynienie, czy z jakiejkolwiek innej okoliczności miały uczcić Boga. Ale jednak często tego rodzaju pomoc pielgrzymom, gdy chodzi o zwierzęta na ofiarę, czy też pieniądze na wymianę, sprawiała, że ta pomoc zamieniała się w zwykłe targowisko i desakralizowała ten obszar świątynny. Zgiełk, wrzask i tylko czyste handlowe interesy zakłócały atmosferę święta i atmosferę świętości tego miejsca. Ewangelia opowiada właśnie o tym, że Jezus, widząc taką desakralizację, oburzył się, zapłonął gniewem w gorliwości o dom Boga. W Ewangelii według świętego Jana oczyszczenie świątyni umieszczone jest na początku publicznej działalności Jezusa. To znak szczególnego Bożego pełnomocnictwa Jezusa, bo władzę nad świątynią, domem Boga, miał tylko Bóg i w Jego imieniu ci, którzy byli uprawnieni do opiekowania się nią, do składania ofiar, więc przede wszystkim kapłani, lewici. A Jezus jako pielgrzym przychodzi z Galilei, jest obcy w Jerozolimie, jest jednym z wielu i nagle staje w pozycji zwierzchności wobec tych, którzy mają władzę w świątyni. Staje w pozycji pełnomocnika Boga i to jest znak tej akcji oczyszczenia ze strony Jezusa. Oczyszcza świątynię, mówiąc, żeby zabrano te handle z domu jego ojca. Nie róbcie targowiska. To pozycja pełnomocnika Boga i to szczególny znak Bożego pełnomocnictwa Jezusa, to musiało wywołać reakcję, wrogą reakcję tych, którzy poczuli się zagrożeni w swojej kompetencji i jednocześnie odbierali Jezusa jako uzurpatora. Na terenie świątyni miał być jednym z wielu pielgrzymów, ale nie miał żadnego pełnomocnictwa do jej zarządzania. Nie on miał o tym decydować, to oni, urzędnicy świątyni, kapłani, lewici, mieli autorytet Boga, gdy chodzi o zarządzanie świątynią. A Jezus nie był przecież z plemienia kapłańskiego. Jezus był z pokolenia Judy, a nie z pokolenia Lewiego, czy też później potomkiem Aarona, a więc nie należał do hierarchii kapłańskiej. Boże pełnomocnictwo Jezusa miało inny charakter. Przypominało pełnomocników Boga w historii biblijnego Izraela, którymi byli prorocy. Jedni byli kapłanami, inni rolnikami. Jeszcze inni powoływani byli przez Boga na proroków, czyli posłańców Bożego Słowa, posłańców objawiających wolę Boga w danym czasie i w danym miejscu. Proroków, którzy przez lata i minione wieki również stawali w tej świątyni i głosili potrzebę nawrócenia i oczyszczenia. Oczyszczenia czci Boga w tym miejscu. Do tych proroków należał między innymi Izajasz, który w Jerozolimie ponad 7 wieków wcześniej głosił potrzebę oczyszczenia serc, aby czcić Boga, a nie obrażać Go na tym świętym miejscu. Głosił potrzebę składania ofiar, które będą ofiarami serca, a nie ofiarami niezliczonych zwierząt wylewanej krwi na ofiarę według przepisów przymierza na Synaju, ale obrażało to często Boga, bo sercem byli daleko od Niego. Pielgrzymi z VIII wieku w czasach Izajasza, a potem kolejny prorok w tej samej świątyni w Jerozolimie u schyłku VII wieku stawał w tym miejscu Jeremiasz i głosił znowu potrzebę oczyszczenia serc, aby nie desakralizować świątyni przez składanie nawet obfitych ofiar, ale nie były to ofiary z serca, to znaczy ofiary, za którymi stało życie według słów Boga z Synaju i Jego przykazań. Ta radykalna akcja Jezusa była w dalszym ciągu tych prorockich powołań i przesłań. Oto zjawił się ostateczny prorok, który był zapowiadany przez wieki w Izraelu, Jezus z Nazaretu, i on zaczął zarządzać w świątyni. Jego pełnomocnictwem był jego status Mesjasza, namaszczonego, ostatecznego zbawcy i ostatecznego proroka. Ta radykalna akcja Jezusa sprawiła, że znalazł się w konflikcie z zarządzającymi świątynią i z przywódcami religijnymi w Jerozolimie. Jego żarliwość, jak mówi tekst dosłownie, o dom Boga, stała się ostatecznie w Ewangelii jedną z przyczyn skazania go na śmierć potem przez Sanhedryn, Najwyższą Radę, gdzie przytoczono te słowa: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Przytoczono je na procesie przed Sanhedrynem jako dowód na obrazę Boga, bluźnierstwo, a tymczasem Ewangelia, wyjaśniając znaczenie akcji oczyszczenia świątyni przez Jezusa, cytuje Psalm 69. W psalmie tym słyszymy: dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym, cudzoziemcem dla synów mojej matki, bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. Podobny los spotkał 6 wieków wcześniej Jeremiasza, kiedy skazano go na śmierć za to, że głosił słowa Boga, słowa, które nie podobały się rządzącym, i podobnie stanie się z Jezusa. Jezus oczyścił świątynię od desakralizującego handlu na jej obszarze, działając pod wpływem żarliwości o dom Boga. Dom Boga to w tradycji wiary biblijnego Izraela nie tylko świątynia w Jerozolimie, ale zwłaszcza począwszy od czasów wygnania babilońskiego, od roku 587 i dalej przed narodzeniem Chrystusa, to także lud Boga. Świątynia oznaczała także lud Boga, a nie tylko miejsce materialne, budynek, wspaniały pałac Boga jako jego dom. To lud Boga stawał się w następnych wiekach po wygnaniu babilońskim coraz bardziej w pobożności biblijnego Izraela, jak świadczą o tym teksty Starego Testamentu z tamtego czasu, miejscem obecności Boga w ziemskiej historii. To ludzie wierzący w Boga Izraela i spełniający Jego wolę na co dzień w duchu Jego przykazań z Synaju, w duchu przymierza na Synaju, byli domem Boga. I tak zaczynali się coraz bardziej rozumieć. Gorliwość Jezusa o dom Boga w dzisiejszej Ewangelii nie jest gorliwością o czystość placu świątynnego czy sakralnych przestrzeni, ale jest gorliwością o lud Boga, który ma być świątynią Boga, sakralną przestrzenią, a nie miejscem robienia interesów ziemskich i ziemskiego handlowania. Jezus jako Bóg człowiek jest domem Boga w tej tradycji wiary biblijnego Izraela, mówiącej o domu Boga jako ludzie Boga. Jezus jako Bóg człowiek jest tym domem Boga, świątynią Boga. Dlatego odpowiadając swoim przeciwnikom, mówi o znaku, który będzie im dany przez Boga odnośnie świątyni. Tym znakiem będzie Jego zmartwychwstanie. Gdy oni rękami pogan, Rzymian, zburzą świątynię Boga, to znaczy zabiją Jezusa jako Boga człowieka, zniszczą świątynię Jego ciała, wówczas Bóg ją odbuduje, przywracając Jezusa do życia przez zmartwychwstanie. O tym Jezus mówi, gdy odpowiada na to, jaki znak może dać, aby się uwiarygodnić, że wolno mu oczyszczać świątynię. On jest świątynią i oczyszcza ją, aby wszyscy, którzy wierzą w Boga, stali się też świątyniami Boga, miejscami, gdzie Bóg mieszka, w sercach ludzi, to znaczy w nich całych. Epoka Nowego Przymierza w historii biblijnego Izraela, epoka chrześcijańska w historii judaizmu biblijnego jest epoką czci Boga nie na jakimś jednym geograficznym miejscu, lecz jest czasem czci Boga w niezliczonych duchowych sanktuariach. Sanktuaria chrześcijaństwa to nie materialne obiekty przede wszystkim, ale ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, w Jezusa Mesjasza Izraela i wszystkich ludów świata. Takie sanktuaria nie są budowane przez ludzi. To Bóg je buduje jako stwórca ludzi i potem czyni z nich świątynię swoją, czyli miejsce, gdzie mieszka, gdzie zakłada swoje mieszkanie, jak Jezus powie w innym miejscu Ewangelii, gdzie buduje swoją żywą, wieczną świątynię na ziemi, tak jak zbudował ją sobie przez swoje wcielenie, gdy stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu. Gdy ta świątynia zostanie zburzona przez wrogów, przez uśmiercenie Jezusa na krzyżu, Bóg wskrzesi Jezusa z martwych do życia i odbuduje w ten sposób na wieki swoją żywą świątynię. Po to, aby odbudowywać swoje świątynie i sanktuaria w żywych ludziach, tych, którzy staną się podobni do Jego jednorodzonego Syna, zmartwychwstałego baranka ofiarnego. Już nie będzie potrzeba zwierząt na ofiarę. W świątyni, którą Bóg zbudował sobie w Jezusie Chrystusie, to On sam, w swoim jednorodzonym Synu, przyjmuje ofiarę, Ta świątynia ciała i krwi Chrystusa jest obecna wszędzie tam, gdzie sprawuje się Eucharystię. Przecież to pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jego ciała i krwi to pamiątka mówiąca o świątyni. I to jest obecnie w czasie mesjańskim od przyjścia Jezusa aż do dziś i aż po koniec historii Boga z ludźmi na tej ziemi. To jest obecnie dla Izraela i dla wszystkich ludów świata nowa świątynia, jedyna świątynia nowego przymierza Boga z ludźmi. Jest nią Chrystus, zabity i zmartwychwstały. W tej świątyni Chrystusa, w świątyni Eucharystii, w świątyni Jego ciała i krwi, stają się świątyniami Boga wszyscy, którzy w Duchu Świętym słuchają Jego nauczania i przyjmują Go jako pokarm nieprzemijającego życia. To jest religijność i duchowość, którą Bóg objawił swoim Synu Jezusie Chrystusie. To religijność i duchowość Jego uczniów, chrześcijan, tych, którzy należą do Chrystusa i stają się podobni do Niego. Oni są ofiarami miłymi Bogu w świątyniach, którymi są sami, bo Bóg ich uczynił swoją świątynią. To Jego uświęcone miejsce, gdzie jest obecny człowiek, podobny do Syna Bożego. Gdy Jezus w rozmowie w Ewangelii według świętego Jana objawia kobiecie z Samarii, nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu, Ojcu w duchu i w prawdzie. Takich czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Co to znaczy dla nas? Że Bóg chce, abyśmy oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus na innym miejscu Ewangelii o sobie. To znaczy dla nas, że gdy stajemy się Chrystusowi na swoich codziennych drogach, Bóg czyni z nas miejsca swojej czci. I my jesteśmy miłą Bogu ofiarą przez to, czego chcemy, czego pragniemy. Gdy pragniemy i chcemy tego, czego chce Bóg, to najwyższa cześć Boga i najwyższy Jego kult, to jest miejsce kultyczne, sanktuarium, które naprawdę cieszy Boga. To religijność i duchowość nowej ery, nowej epoki, czasu mesjańskiego, czasu Jezusa Chrystusa, zabitego, ofiarowanego na krzyżu i zmartwychwstałego. Święty Paweł w liście do chrześcijan w Koryncie pisze: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, wy nią jesteście. I w kolejnym liście do Koryntian: nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Według tego, co mówi Bóg, zamieszkam z nimi, będę chodził wśród nich, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To mowa o nas. Co to znaczy dla nas? To znaczy, żebyśmy uwierzyli w wartość, którą Bóg nam nadaje, żebyśmy uwierzyli w swoją świętość. Świętość nie oznaczającą doskonałość własnych czynów, własnych postaw, ale doskonałość świętości darowanej nam przez Boga w Jezusie, kiedy naprawdę chcemy być Chrystusowi we wszystkim, co myślimy, co robimy, jak czujemy, jak patrzymy na świat, jak oceniamy ludzi, jak zbliżamy się do nich i jak jesteśmy z nimi, wśród nich i dla nich. A na końcu tej historii, którą Jezus idzie w Ewangeliach, od początku Ewangelii według świętego Jana idzie do Jerozolimy i dojdzie na końcu swojej misji na tej ziemi, stanie przed Najwyższą Radą Żydowską Sanhedrynem i oskarżony o bluźnierstwo w świątyni, stanie się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I Bóg odbuduje tę świątynię, aby z nas uczynić swoją świątynię. W Jego zmartwychwstaniu stajemy się w Eucharystii, gdy słuchamy Jego słów i gdy przyjmujemy Jezusa jako pokarm, święty pokarm. On nas uświęca tak, że stajemy się świątyniami Boga pomiędzy nieświętymi miejscami tego świata, aby Bóg miał wszędzie swoje świątynie w ludziach. W ostatniej księdze Biblii, która mówi o końcu historii zbawienia, historii Boga z ludźmi, jest obraz domu Boga. Słyszymy tam słowa obietnicy, do której wszyscy idziemy przez czas, który jest nam dany na tej ziemi od Boga. A świątyni w nim nie dojrzałem, mówi natchniony autor Księgi Apokalipsy. Bo świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek. A w świetle jego będą chodziły narody, wniosą do niego królowie ziemi swój przepych, a za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy, i wniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, ale zapisani w księdze życia Baranka będą tam wchodzić. Co to znaczy dla nas, kiedy idziemy, właśnie do świątyni Boga wiecznej na zawsze? To znaczy, jeśli na naszych życiowych drogach, dzień po dniu, godzina po godzinie, jesteśmy oczyszczani przez Chrystusa, aby być świątyniami Boga jak On, wówczas dojdziemy do wieczności świątynnej Boga, w której świątynią jest Bóg Wszechmogący oraz Baranek, jak mówi Apokalipsa. To nasz cel i nasza przyszłość. Czy naprawdę wierzymy, że w Jezusie Chrystusie już tu na ziemi stajemy się świątyniami Boga przez wiarę w Chrystusa, przez życie z wiary w Jezusa, świątynię Boga? Czy naprawdę wierzymy w to, co Bóg chce zdziałać z nami, w nas i przez nas w tym świecie, gdy prawdziwie wierząc w Jezusa Chrystusa idziemy po naszych ziemskich, codziennych drogach jako Jego świątynia? Może się tam to wydawać nie do wiary, ale aż tak Bóg nas ukochał i aż tak docenił naszą wartość.